Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście: Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Arkadiusz Gasperczyk, wiceprezes ABSL na Trójmiasto, Marek Trojanowicz, prezes Brain Scan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od naszego regionu. Pomorskie ponownie wśród najbardziej atrakcyjnych regionów inwestycyjnych Europy. Województwo po raz kolejny zostało wyróżnione przez Financial Times w prestiżowym rankingu. Pomorze zajęło trzecie miejsce w kategorii strategii przyciągania inwestycji zagranicznych. Przed nami Irlandia Północna i kanton Zurychu, za nami West Yorkshire i Toskania. Ranking objął 89 miast i regionów europejskich. No to pytanie do panów, co sprawia, że Pomorze może konkurować na arenie międzynarodowej z regionami o być może większym potencjale inwestycyjnym? Czym wygrywamy?
Dobrze, że to jest radio, to nie widać mojego uśmiechu, który kończy się w okolicach uszu mniej
Piotr
więcej.
Ciechowicz.
Potwierdzam.
Nie, jesteśmy strasznie dumni, bo to prawda, tak prestiżowa nagroda, jak nagroda przyznawana przez kogoś, co nic nie musi. Financial Times to jest marka sama w sobie brytyjska, jedna z najbardziej prestiżowych wydawnictw, już w tej chwili właściwie instytucji skierowanych na patrzenie na świat gospodarczy i finansowy. Zauważyła w naszym województwie faktycznie uporządkowany sposób myślenia o pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych. To był nasz cel. Znaczy od wielu lat, od 12-15 lat, razem z naszymi pomorskimi przedsiębiorstwami, razem z interesariuszami publicznymi, od marszałka województwa przez miasta i strefy, zbudowaliśmy sensowny sposób pozyskiwania inwestycji zagranicznych. Taki, który jest, ma początek i widzimy, jak ma się skończyć. Przez naszą inicjatywę Inwestim Pomerania staraliśmy się i staramy się cały czas w sposób uporządkowany, spójny pokazywać potencjał tego regionu. I bez wspólnej gry marszałka, prezydentów, przedsiębiorców, fantastycznie, że jesteśmy tutaj także z prawdziwymi, rzeczywistymi przedsiębiorcami w studiu, to by się nie udało. Jesteśmy bardzo dumni. Trzecie miejsce, przegrać z Zurychem czy z Irlandią to prawie jak wygrać, ale też się cieszymy, bo widzimy dynamikę. W zeszłym roku i dwa lata temu byliśmy na odpowiednio siódmym, piątym miejscu, a nie jest to proste. Znaczy my widzimy z punktu widzenia globalnego ruchu inwestycji zagranicznych, jak więcej pracy musimy wkładać w ostatnich 3-5 latach w to, aby inwestor się tu pojawił, a później, daj Boże, amen, rozwijał, niż te ruchy marketingowe i zachęcające, które wykonywaliśmy 5-7 lat temu. To jest dużo więcej pracy, dużo bardziej wysublimowane narzędzia, dużo więcej środków i gdyby nie determinacja z marszałka województwa, to byśmy tych pieniędzy nie mieli. Znaczy Inwestim Pomerania kosztuje, to nie jest wolontarystyczna praca.
No,
to
trzeba
jest
się
absolutnie
pokazać. Trzeba pokazać, tak, jakie trzeba mamy
pokazać, ale też
zalety.
Zbadać. Znaczy bez głębokiego badania. Myśmy akurat do tego zaangażowali Bank Światowy parę lat temu, który powiedział nam, w którą stronę mamy iść, jakie narzędzia wykorzystywać, etc., etc., to by się nie udało. Więc spójna, logiczna praca, pracowici, mądrzy ludzie wokół, to się udało.
Ja czuję, że muszę dodać, bo jak ABSL czy firmy, które tu inwestują i to są globalne korporacje, no to zdecydowanie Inwestim Pomeranie jest takim punktem odniesienia dla wielu agencji inwestycyjnych w Polsce, więc tutaj szapoba.
A teraz nie widać, że się troszkę rumieni.
Jeśli chodzi o współpracę, to jest jak najbardziej taki wzorzec może z Sever, jeśli chodzi o współpracę. Znowu ABSL to są firmy zrzeszone z wielu różnych państw, które tutaj inwestują w ludzi. Ludzie są oczywiście ważni, natomiast my jako ABSL też robimy sobie takie wewnętrzne rankingi, może mniej prestiżowe niż Financial Times, ale ambicje mamy duże. No i Trójmiasto jest zawsze w czołówce. Nie zawsze na pierwszym miejscu. Są obszary, w których gdzieś tam mamy do podciągnięcia. To, na co firmy zwracają uwagę, to jakość życia, która z kolei przyciąga osoby o naprawdę dużym potencjale i dużej chęci rozwijania i też inwestorzy to widzą. Druga rzecz to jest potencjał ludzki, który nadal myślę, że mamy zasoby do tego, żeby go jeszcze lepiej wykorzystywać i mam nadzieję, że tak się będzie działo. No a trzecia rzecz, która gdzieś tam się pojawia, czy jest jednym z elementów pewnie do polepszania nadal współpracy, to jest edukacja. Coś, o czym już parę razy rozmawialiśmy i ta współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami edukacyjnymi, to też się pojawia i też to, że obszar metropolitalny pracuje z uczelniami Fahrenheita i też spoza uczelni Fahrenheita, to też pokazuje, że te wszystkie instytucje współpracują ze sobą. Znowu, moja żona prosiła, żebym nie marudził, więc dorzucę tylko małą chętkę, żeby też się nie zatrzymywać i nie spoczywać na laurach. Myślę, że to pierwsze miejsce też jest w naszym zasięgu, co będzie wymagało też jakiejś pracy i energii.
Z punktu widzenia przedsiębiorcy to pomaga wam czy przeszkadza, Marek Trojanowicz?
Ale co pomaga?
No, że tutaj przychodzą duzi inwestorzy zagraniczni, wielkie firmy. Jakaś to współpraca? Ani pomaga, wy odczuwacie jakąś współpracę?
To właśnie to ani nie pomaga, ani nie przeszkadza. Znaczy, po pierwsze, oczywiście gratuluję, cieszę się bardzo, bo każdy dobry i pozytywny marketing dowolnej części naszego kraju, a w tym bardziej miasta, w którym się urodziłem i mieszkam, jest na wagę złota i trzymam kciuki, aby tak było dalej. Natomiast kontynuowałbym tą myśl mojego przedmówcy ostatnio, że jakby trzeba kontynuować. Cytując może lubianego lub nie prezydenta Stanów Zjednoczonych, keep going by trzeba było zrobić, bo teraz czeka nas chyba taka w ogóle, i to nawiązuje do pana słów, że te ostatnie lata były coraz bardziej ciężkie, czy też wymagały coraz większego wysiłku, żeby o to zadbać. Wydaje mi się, że w Polsce czeka nas fundamentalna zmiana i dyskusja dotycząca strategii, jak ten nasz długoterminowy plan gospodarczy ułożyć, na co powinniśmy stawiać, żeby jednak coraz bardziej budować już naszą gospodarkę nie na taniej sile roboczej, w którą byliśmy przez co najmniej 25 lat, tylko na jakimś know-how, które będzie należeć do naszego państwa, naszego kraju i da dobro i jakieś wygodne życie naszym kolejnym pokoleniom. Jest to bardzo duża mentalna zmiana, ale powinniśmy zacząć o tym dyskutować i to też będzie pewnie rzutować na to, kto do nas będzie przyjeżdżał i kto będzie tym inwestorem. Pamiętajmy, że my już przez te 30 lat dorobiliśmy się bardzo wielu inwestorów polskich, rodzimych, oczywiście, nie zagranicznych. Także mówiąc o inwestorach, ja bym nie stawiał znaku równości, że to jest zawsze obcy kapitał. To jest także polski kapitał i to powinniśmy też akcentować.
Dobrze, że pan to zaznaczył, absolutnie 100% zgody. To znaczy już cała narracja, którą my przyjmujemy, mówiąc o województwie pomorskim jako miejscu do inwestowania, w żadnym wypadku nie opiera się o tanią siłę roboczą. My już nie jesteśmy w tej lidze. To jest w ogóle nie ta dyscyplina sportowa już, więc absolutnie zgoda. Nasza narracja jest skoncentrowana wokół właśnie wysokiej technologii i kwestii świetnych specjalistów, czy w branży IT, czy w branży finansowej, czy przemysłu półprzewodnikowego, etc., etc. I to jest narracja, z którą my wychodzimy i budujemy wieloletnie strategie. Tania siła robocza to już nie ta część Polski. To
prawie absolutnie... 9 tysięcy złotych brutto tutaj się zarabia. Średnio. Znaczy, mówimy o firmach zatrudniających statystyki, tak, powyżej 10 osób.
Mediana nadal byłaby bardziej. Tak.
Więc absolutnie tutaj zgadzam się z panami w 100%. Też warto zaznaczyć, że i też chciałbym potwierdzić, że w żadnym wypadku trzecie miejsce nas nie uspokaja. My zaczynamy w tej chwili Inwestment Pomerania trwa na kolejne 6 lat. Finansowanie jest zapewnione, więc będziemy projekt dalej rozwijali. Jesteśmy członkami coraz bardziej zamkniętych i wysublimowanych stowarzyszeń, gdzie właśnie agencje tego typu się znajdują z całego świata, więc tak, trzecie miejsce nie jest miejscem docelowym, o którym myślimy.
A kogo byśmy chcieli tutaj jeszcze ściągnąć? No nawet może nie nazywając firmy po imieniu, ale też może jakie branże? Czy my mamy jakieś tutaj białe plamy w naszym regionie, które chcielibyśmy zapełnić?
Bardzo intensywnie pracujemy na podstawie takiej wieloletniego planu nad tą branżą półprzewodnikową i w sferze produkcyjnej, i w sferze usługowej IT. Znaczy to jest takie miejsce, które my staramy się opowiedzieć światu, bo to nie jest kwestia Europy, ale kwestia świata, że to jest miejsce właściwe. Przykład Intela dał nam zapał i potwierdził, że byliśmy bardzo blisko. W tej chwili pod gminą Pruszcz Gdański, na terenie gminy Pruszcz Gdański w Juszkowie staramy się zbudować duży ponad
500-hektarowy park przemysłowy, gdzie tego typu inwestycje mogłyby się lokalizować. Jesteśmy w bardzo poważnej i daleko, mocno zaawansowanej rozmowie ze wszystkimi podmiotami i lokalnymi, i centralnymi w sprawie tego parku, a równolegle prowadzimy, mam nadzieję, że za 2 miesiące, jak się spotkam z panią redaktor, to mój uśmiech będzie jeszcze większy, bo faktycznie wygląda to bardzo obiecująco. W marcu organizujemy w Sopocie największą w Europie branżowe spotkanie dla właśnie branży półprzewodnikowej w Europie. Tam się spotka około 200 największych, najważniejszych producentów tej sfery, tylko i wyłącznie ze sobą. Bardzo nam zależy na tym, żeby to miejsce było przez nich rozpoznawalne. To kosztowało bardzo wiele zabiegów, żeby ta konferencja, to spotkanie się tutaj znalazło. I od 13 w Sopocie to się będzie tutaj działo.
Jeśli mogę dodać, bo z kolei u nas to jest, czy z perspektywy sektora opartego o wiedzę, niekoniecznie o produkcję, no to usługi wspólne, które teraz już nie są stricte takimi short serwisami, tylko faktycznie tworzą wiedzę i konkurują z centralami, to zwróciłbym tylko uwagę na to, że inwestycje to znowu nie tylko zagraniczne, oczywiście, nie tylko polskie, ale też reinwestycje. To, że przyciągamy firmę, która tutaj zainwestuje i zostaje, to też trzeba o nią dbać, żeby ona tu została, nie przenosiła się. I to też się udaje, bo są firmy, ja na co dzień pracuję w Wipro, które jest tu od wielu lat i zostajemy na kolejne. I to samo się dzieje z innymi firmami, które reinwestują, bo wiedzą i czują, że tu jest potencjał i że on jest długofalowy, nie tylko krótkoterminowe strzały. I nawet jeśli pojawiają się jakieś zmiany typu któraś firma ze względu na globalne trudności zwalnia jakichś pracowników, to szybko ci pracownicy znajdują zatrudnienie gdzie indziej, bo po prostu mamy bardzo dobrych specjalistów i ekspertów od wielu różnych tematów, bardzo prostych, jak, nie wiem, obsługa service desk, czyli obsługa takich problemów technicznych, po świetnych specjalistów od strony branży finansowej, o czym świadczą też inwestorzy, którzy są tutaj na miejscu. Mhm. Czy banki, czy giełda chociażby londyńska.
A co by nam dało, gdyby taka fabryka półprzewodników powstała tutaj na Pomorzu?
Znaczy to,
jakie z my tego nie mamy w tej chwili, znaczy, wartości dodane by były?
Znaczy to, Holender, teraz do 12 powiedziałem się. Nie, absolutnie taka inwestycja byłaby zupełnym przewartościowaniem nie tylko dla tej części Polski, ale dla, myślę, tej części Europy. My przewartościowaniem charakteru gospodarczego tego miejsca. My będziemy potrzebowali na północy odpowiedniej ilości mocno energochłonnych przemysłów. Za chwilę będziemy, już za moment elektrownie wiatrowe będą wytwarzały prąd. Za 20 lat będziemy mieli elektrownię atomową, elektrownię jądrową i przesyłanie tego prądu na północ, na południe nie ma sensu. My powinniśmy myśleć o tego typu przemysłach właśnie tu. A co dają półprzewodniki? To są dzisiaj w szerokim tego zrozumieniu. Firma SK Hynix koreańska, która zatrudnia kilkaset osób w Gdańsku, a na całym świecie ma także fabryki produkcyjne. Wokół niej lokalizują się i dostawcy, i kooperanci, multiplikując liczbę pracowników. Bezpośrednio dla gmin, w których to się dzieje, kwestie podatkowe i jakości życia są nie do przecenienia. A prestiż takiego miejsca i jego błysk na mapie inwestycji jest my to szacujemy i wiemy, jakie to są perspektywy, to jest absolutnie zmiana jakościowa, też wejście na zupełnie inny poziom.
I trzeba też zwrócić uwagę na to, jak Stany Zjednoczone, mam nadzieję, że nadal będą chronić Tajwan przed zapędami innych mocarstw, to takie fabryki półprzewodników w Polsce umiejscowione dodatkowo wzmacniałyby tą chęć, żeby stąd tutaj się nie wycofywać, jednak raczej rozbudowywać potencjał obronny i ochronny.
Tak. No to chciałem właśnie dodać, że raczej patrzeć należy na umiejscowienie, bo taki quiz przygotowałem. Pytanie A, czy jak dowolny inwestor inwestuje, to A, chce zrobić komuś przyjemność, czy B, chce zrobić przyjemność krajowi, który inwestuje, czy C, po prostu chce pomnożyć swój majątek jak najtańszym kosztem? Oczywista jest przecież odpowiedź, że jest to odpowiedź C i każdy inwestor ma tylko jeden paradygmat, pomnożyć swój majątek. Jest to brutalne, Trump chyba zwizualizował to w najlepszy, dobitny sposób, zwłaszcza w Europie, która była mocno odklejona od takich wartości kapitalistycznych i gospodarczych na rzecz socjalnych i już właściwie nie stworzonych w ogóle problemów. Natomiast patrzyłbym na to przez pryzmat taki, że dowolna duża inwestycja w Polsce patrząc na przykład na Izrael i zastanówmy się, czy gdybyśmy my mieli inwestować w państwo, nad którymi od wielu lat latają rakiety i są tak, a nie inaczej geopolitycznie położone, to czy byśmy ulokowali tam największą fabrykę procesorów Intela? Zdaje się, w Hajfie jest ta fabryka. No pewnie zdrowy rozsądek podpowiada, że można było inne miejsce na świecie znaleźć, a jednak tego typu inwestycje może nie przekładają się na budowanie rodzimego know-how, bo mi się marzy jednak, żebyśmy wzorem Chiny, które przez 30 lat jednak dramatyczny skok rozwojowy wykonały, mieli swoje fabryki półprocesorów, a nie obce. Natomiast te obce są na pewno jakimś wentylem bezpieczeństwa, bo jeżeli firma XYZ ulokuje tu raczej setki milionów lub miliardów dolarów na tego typu fabryki, no to ta sama firma ma pewne lobby polityczne, które pozwala bardziej tego typu rejony świata chronić. Co do wojska, no to nie ta audycja, co byśmy rozmawiali o sytuacji geopolitycznej i tego, czy Amerykanie będą stacjonować w Europie, czy nie. Moim zdaniem nie.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale to też do rozmowy przy okazji zupełnie innej audycji. A jeśli już rozmawiamy o inwestorach, no to Scania przejmuje fabrykę Northvolt. Dobrze dla nas?
No to się wpisuje chyba w te wszystkie poprzednie nasze wątki. No, każda inwestycja, tak jak wszyscy tu mówimy, daje na pewno miejsca pracy. Tylko gdzieś nad tym wszystkim, mówię, pamiętajmy zawsze przynajmniej w 10%, żeby fajnie było jeszcze oprócz za pomocą naszych rąk budować know-how obce, budować swoje know-how. No to takie, te 10% mi się marzy przynajmniej, żeby reinwestować we własne.
No, ale wśród polskich inwestorów nie było chętnych na fabrykę Northvolt.
Znaczy, chwała Bogu, że Northvolt przynajmniej część swojej działalności sprzedaje i będzie sprzedaje i kontynuuje tą działalność rzeczową. Znaczy, to też bardzo istotne, jak i to wynika z komunikatu oficjalnego i mniej oficjalnych. Scania od dawna współpracowała z Northvoltem. Wręcz była zaangażowana częściowo właścicielsko w niektóre spółki Northvolta i jesteśmy bardzo uspokojeni tym komunikatem. Wiem, że pan prezes Robert Gawrychowski przez wiele miesięcy nad tym bardzo intensywnie pracował i przynajmniej część tego biznesu zostanie u nas tutaj utrzymana. Mówimy o tym zakładzie bliżej rafinerii Gdańsk. Jeżeli to są, cóż za dziaderskie przejęzyczenie koło Lotosu, ale mamy jeszcze drugi zakład w okolicach portu i tutaj też wiem, że bardzo intensywnie pracuje Northvolt, żeby utrzymać tą działalność.
No i jest to bardzo dobra wiadomość. Piotr Ciechowicz, Arkadiusz Gasperczyk, Marek Trojanowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Arkadiusz Gasperczyk, wiceprezes ABSL na Trójmiasto, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. I wracamy do tematu. Gigantyczny wyciek danych w serwisie docer.pl. Dostępne są setki wrażliwych dokumentów Polaków. Skany dowodów osobistych, praw jazdy, umów, aktów notarialnych, a nawet ksiąg wieczystych. Są tam też wyciągi transakcji z karty mBanku czy Santander Banku Polska, decyzje kredytowe z Alior Banku oraz wypełnione formularze PIT. Co więcej, pliki były indeksowane przez wyszukiwarki, co oznacza, że dostęp do nich mógł uzyskać każdy użytkownik internetu. No i niebezpiecznik.pl, który sprawę nagłośnił, uważa, że to jedna z najpoważniejszych tego typu afer w naszym kraju, która może skutkować poważnymi konsekwencjami dla poszkodowanych. No to podpytam panów, na ile poważnym zagrożeniem jest to dla osób, których dane zostały tam ujawnione. To znaczy, ja sprawdzałam. Chciałam sprawdzić, czy znajdę tam siebie. Na szczęście nie, ale multum nazwisk takich samych. Trzeba tylko zapłacić parę złotych, żeby uzyskać dostęp właśnie do tych dokumentów. Na ile w ogóle taki serwis powinien działać, czy może działać, czy ma prawo działać, czy ktoś nie powinien sprawić, że zostanie to zamknięte, a z drugiej strony no też czego możemy się obawiać my, osoby, których dane mogą zostać w ten sposób upublicznione, no choćby PIT.
Najsłabszym ogniwem zawsze jest...
Marek Trojanowicz.
Człowiek.
Nie jest najsłabszym ogniwem.
Nie mi oceniać. Mówi. Człowiek, wydaje mi się, w tym wszystkim, no bo ostatecznie ktoś do tego serwisu te wszystkie informacje wsadził, czy też wgrał. I tak samo, ale z drugiej strony, żeby też oddać sprawiedliwość, chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że im więcej naszego życia i obiegu informacji jest z wykorzystaniem internetu, tym większe prawdopodobieństwo, że kiedyś gdzieś to wyciągnie, bo serwisów w chmurze, takich dysków sieciowych, mamy ileś dostarczycieli takich dysków sieciowych, bardzo chętnie z tego korzystamy. Wielu osobom w tym samym czasie pewnie takie dyski sieciowe uratowały życie, bo pamiętamy jeszcze przecież sprzed sytuację sprzed 15, powiedzmy, lat, kiedy jak awarii uległ dysk fizyczny w komputerze, to była wielka tragedia i wszyscy tracili dane i nie było wiadomo, co robić. W tej chwili właściwie ten problem nie istnieje. Nie martwimy się, ile tam dysków fizycznych w takich chmurowych rozwiązaniach się psuje codziennie. Ktoś się za nas martwi. My mamy bezustannie dostęp do tych informacji, do naszych dokumentów. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że zwłaszcza nawiązując do pierwszej części audycji, w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, geopolitycznej, to pewnie włamywań się do różnego typu systemów na całym świecie będzie coraz więcej i trwa taki niekończący się wyścig między tymi, którzy chronią te systemy, a między tymi, którzy chcą się włamać i udowodnić, że akurat taka czy inna usługa, taka czy inna firma ma słabe zabezpieczenie. I to tak samo tyczy się rządów, czyli rządowych rozwiązań, jak i prywatnych firm komercyjnych zupełnie działających. Myślę, że to po prostu tak już jest, musimy z tym żyć i się nie uchronimy od tego w żaden sposób. No możemy po prostu się odciąć, ale odcięcie spowoduje, że my właściwie będziemy w takim laku technologicznym, że my może jeszcze, ale nasze pokolenie już nie będzie w stanie egzystować po prostu.
Ale z drugiej strony, zawierając, proszę panów, umowę kredytu z jakimkolwiek bankiem, ja mam prawo oczekiwać, że ten bank uchroni moje dane i one nie pójdą gdzieś do sieci i ktoś, zapłaciwszy, nie wiem, 15 zł, nie będzie wiedział, że Iwona Wysocka wzięła tyle, a taką kwotę kredytu. Nie wiadomo, do kogo te dane pójdą, a może do jakiejś ubezpieczalni, a może gdzieś indziej. Kto z tego zrobi użytek?
Każdy bank, moim zdaniem, ma rozwiązania chmurowe. Nie ma szans, żeby pani podpisała rozwiązanie z jakąkolwiek instytucją taką typu bank lub finansową, gdzie te dane nie są w sieci. I chyba rozwiązanie jest bardzo proste. Znaczy każdy z nas, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, może iść do sądu z taką sytuacją i pozwać tą firmę, że nie dopełniła jakichś procedur.
Znaczy to po kolei, żebyśmy trochę uporządkowali i uspokoili słuchaczy. To jest tak, że sprawa z docerem już jest powoli ogarnięta. W sensie administratorzy tam pousuwali te dokumenty. Wiadomo, że niektórzy mogli je pościągać. Natomiast i niebezpieczniki, i banki, których dane zostały udostępnione w tym serwisie, też już wdrożyły jakieś tam protokoły bezpieczeństwa i usuwania danych i tak dalej. I teraz prawdopodobnie było to tak, że to był pośrednik finansowy, a nie banki. Samo to, że było kilka banków, których dane tam się pojawiły. I raczej to jest właśnie to, o czym pan Marek powiedział, czyli po prostu ktoś wrzucił, udostępniając te wszystkie dane akurat na ten serwis. Ale to samo może się stać z OneDrive'em, to samo może się stać z Google Drive'em i milionem innych portali, LinkedInami i całą resztą. Więc zgadzam się z tym, że no, takie wycieki będą się zdarzały. To, na co my mamy wpływ, to, żeby się samemu zabezpieczać i włączać na przykład logowanie dwuskładnikowe czy wieloskładnikowe, żeby korzystać z banków, a nie instytucji parabankowych, które mogą mieć znacznie gorsze systemy zabezpieczeń, bo oczywiście banki korzystają z rozwiązań najnowocześniejszych technologicznych, ale banki też bardzo dużo pieniędzy wydają na to, żeby zadbać o bezpieczeństwo tych danych, bo są właśnie narażone na bardzo duże ryzyko, gdyby te dane wypłynęły. Więc też nie chciałbym tutaj kierować jakiegoś, nie wiem, ryzyka w stronę banku, bo bo wiem sam też z własnego doświadczenia, że zarówno banki, jak i instytucje finansowe mają bardzo rozwinięte systemy zabezpieczania i zarządzania ryzykiem. I jeśli miałbym ufać w to, że dane nie będą wyciekać, to akurat z banków, a nie na przykład z jakichś małych, nie wiem, firm medycznych, które niekoniecznie mają pieniądze na to, żeby zabezpieczać, albo właśnie od pośredników finansowych, albo parabanków i tak dalej, i tak dalej. Bo znowu, bezpieczeństwo kosztuje i warto też korzystać z dostawców czy z firm, które zabezpieczają i mogą wydać pieniądze na to, żeby nasze dane zabezpieczyć.
Mm. Znaczy, bo słuchajcie panowie, państwo,
Piotr Ciechowicz.
Jeżeli ktoś jest oszustem i wykradnie nasze dane, no to od tego są struktury państwowe i tak dalej, to trzeba. Pan na początku powiedział, że najsłabszym ogniwem jesteśmy my. Znaczy to, że nielegalnie wyciekają dane, to jedno, ale jak wiele tych danych my sami udostępniamy, jak nam się nie chce tych ciasteczek odklikiwać, wszyscy się zgadzamy na te pytania, okej, żeby tylko przejść do strony, czy do miejsca, w które nas interesuje. Jak wielu z nas, mówię także o sobie absolutnie, gdzieś tam wcześniej czy później udostępniał, nie wiem, pierwszą stronę PIT-u, czy kserował swój dowód, czy wysyłał komuś numer paszportu, bo żeby szybciej było, bo potrzeba na przykład przy wypełnianiu jakichś dokumentów, kto z nas nie skanował ważnych materiałów i nie przesyłał. I takich przykładów
to instalował ciekawych aplikacji na telefonie, które z kolei mają dostęp do wszystkiego.
I komu się chce odhaczać? No i sami jesteśmy często winni swojej, jakby temu, że to wszystko furwa o nas.
Pocieszające jest, na koniec tylko tego tematu mogę powiedzieć, że tych danych w tym internecie, wyobraźcie sobie, jest tak dużo, że niekoniecznie, z całym szacunkiem do wszystkich naszych osób, ktoś będzie chciał zająć się akurat nami i szukać tych dokumentów naszych, które tam kiedyś zablokowaliśmy, czy też wgraliśmy. Także naprawdę w tej chwili dużo większy problem jest w przetwarzaniu tych danych i analityce tych danych niż w samym dostępie do danych.
A ja się też tak zastanawiam, czy jakieś konsekwencje prawne powinien ponieść właściciel tej platformy, która umożliwiała, upubliczniała te wrażliwe dane i jeszcze właściwie zarabiała na nich.
Prawdopodobnie zależy to wprost od regulaminu, bo ta firma prawdopodobnie daje usługę, w której można składować dowolne pliki i nie bierze odpowiedzialności za pliki, które tam ludzie składują.
Koniec. Więc to bardziej jest kwestia tego, kto udostępniał, a niekoniecznie samego dostawcy, tak.
No to nie jest pocieszające na koniec, bo wychodzi na to, że mogę właściwie wszystkie możliwe tajemnice, jeśli jakieś do mnie trafią, sobie upublicznić. Nie biorę za to odpowiedzialności, ale sobie na tym zarabiam.
Pytanie, skąd on mnie wziął? Jeżeli ten portal, czy ta firma, która udostępniła te dane, pozyskała je nielegalnie, no to ma ponieść konsekwencje. Ale jeżeli uzyskała je legalnie, to znaczy, że któryś z nas na etapie składania wniosku kredytowego, oświadczenia majątkowego, czegokolwiek innego, gdzieś coś kliknęła i się na to zgodziła, żeby ten dysponent tych danych mógł swoim partnerom je udostępniać. To mogło się stać rok, dwa, pięć, siedem lat temu. Więc znowu pytanie o... Ja mam... Chcę mieć zaufanie do instytucji państwowych, które mają nad tym baczenie, czy to jest... KNF to nie jest dobry przykład, ale to są inne organy, które powinny patrzeć na to, czy ci, którzy zbierają te dane, nie wymuszają w sposób nie nielegalny, ale cwaniacki od nas pewnych zgód, które później umożliwiają to, co się teraz stało.
No to tylko powiem, że w ubiegłym roku firmy w Polsce zapłaciły 14 milionów złotych kar za naruszenia RODO. 14 milionów jak na jeden rok, to i na te wszystkie...
Nie robi wrażenia.
Prawda?
Nie, no to w naszej skali kraju to jest nic po prostu.
Znaczy dane kosztują. Znaczy w stosunku do wartości danych, które wyciekały, to jest promil, myślę.
No właśnie, może tutaj trzeba pomyśleć nad większymi karami, a z drugiej strony to też nie zawsze płacą kary ci, co powinni, bo ci, którzy doprowadzili do dużych naruszeń, mają na tyle dużo pieniędzy, że są w stanie sobie się obronić przed dużą karą po prostu. Google i Microsoft zapowiadają inwestycje w naszym kraju. Microsoft zainwestuje inwestuje w usługi chmurowe i moc obliczeniową w Polsce wartości 700 milionów dolarów, ale to do lata 2026 roku. Będzie wykorzystana przede wszystkim na cyberbezpieczeństwo we współpracy z polskimi siłami zbrojnymi. Z kolei memorandum podpisane przez Polski Fundusz Rozwoju i Google przewiduje wspólne zbadanie potrzeb infrastrukturalnych w Polsce, od których będzie zależała wielkość nowych inwestycji tej firmy, zapowiedział prezes PFR-u Piotr Matczuk. Dodał, że może ona być liczona w miliardach dolarów. Na razie wiemy, że Google zainwestuje 5 milionów dolarów w szkolenie miliona Polaków. Co te inwestycje nam dadzą i czy one rzeczywiście są albo będą duże, jak się możemy spodziewać, mieć nadzieję?
Od dobrych 2 lat widzimy, jaką inwestycję Pomerania jako Agencja Rozwoju Pomorza ruch w tej branży. Znaczy od dobrych 2 lat widzimy, że pojawiają się na międzynarodowym rynku tego typu zapytania inwestycyjne. Tego typu, czyli mówiące o lokalizowaniu w różnych częściach naszego kraju faktycznie takich centrów, które są miejscami, gdzie ta chmura jednak ma swój fizyczny wymiar. Bo tak jak powiedział pan przede mną w poprzednim wejściu, to jest to musi gdzieś mieć odbicie fizyczne i są to inwestycje bardzo kapitałochłonne, ale z drugiej strony wymagające nie za dużego zaangażowania ludzkiego. To znaczy ci, którzy z tego korzystają, czy oczywiście, ale sama inwestycja, to są bardzo mocno zautomatyzowane procesy. To nie są fabryki czy centra usług, gdzie pracuje wiele osób. Więc to są bardzo faktycznie najwyższe technologie, najwyższe standardy bezpieczeństwa. I akurat nasz region wiemy o tym, bo obsługujemy tego typu wstępne zapytania i nie tylko wstępne, jest brany pod uwagę jako miejsce do lokalizacji, tak i ze względu także na bezpieczeństwo, które gwarantuje nam infrastruktura wojenna.
Mm-hmm. Czy ja mam coś dodać? To znaczy, jeśli chodzi o Intela, to chyba bym przemilczał. To znaczy, dziwi mi się w ogóle, że podali taką kwotę, bo 5 milionów dolarów...
Google'a,
no to jest
Marek
przecież... No nie wiem, nie umiem się ustosunkować do tej informacji. To można kupić apartament w Mediolanie. Natomiast z drugiej strony, jeśli chodzi o Microsoft, to się wpisuje w jakąś szerszą, strategiczną myśl naszego państwa. No bo jeżeli podpisujemy umowę z Microsoftem na tego typu usługi, no to rozumiem, że nie możemy uciekać od sytuacji geopolitycznej, strategicznej i jakichś sojuszy. I rozumiem, że to jest, wdrożenie systemu Microsoftu do wojska jest pełnym odsłonięciem się z wszystkimi danymi, które mamy w wojsku, przed partnerem amerykańskim. Widzę ten wyciek poprzedni i tak dalej. Jeżeli taka jest myśl strategiczna, że naszym sojuszem strategicznym są Stany Zjednoczone, to nie mam problemu z tym. Jeżeli, nad czym postawiłbym znak zapytania, warto byłoby jednak rozłożyć ryzyko sojusznicze na inne państwa.
Chiny?
Też, ale też i tą Europę szeroko rozumianą środkową, to znaczy nowe kraje skandynawskie plus dalej na południe, no to Międzymorze, które w różnych raportach wybrzmiewa i które jest zaniedbane bardzo od dłuższego czasu przez właściwie wszystkie rządy, które tutaj były. No bo przecież pamiętajmy, że i Ukraina ma elektrownię atomową w tej chwili, ma bardzo rozwinięty przemysł wojskowy, z którego można byłoby korzystać, jeśli chodzi o stronę know-how i bardzo szybko uruchomić różnego rodzaju fabryki u nas produkujące amunicję, to ja byłbym za tym, żeby jednak rozłożyć to ryzyko, a nie się odsłaniać i na talerzu dawać po prostu wszystkie informacje, które są często tajne, dostępu do takich.
Znaczy, ale tu się z panem nie zgodzę. Znaczy to, że my będziemy korzystali z technologii Microsoftu, absolutnie nie oznacza, że pojęcie tajności traci swoje znaczenie. To znaczy to i tak korzystając z dzisiaj czy polskie wojsko, czy każdy najmniejszy nasz komputer, my korzystamy z jakichś danych, ale to nie korzystamy z jakiegoś dostawcy danego oprogramowania.
No ale czymś innym jest Linux i system operacyjny, który nie należy do żadnej korporacji światowej, która ma takie inne lobby. Czymś innym jest Microsoft.
Nie, no ale umówmy się, Linux nie ma rozwiązań na wszystko. Microsoft jest znacznie...
Nie,
oczywiście, tylko właśnie do tego zmierzam i myślę, że Piotr
ja tylko powiedziałem, że strategicznie się odsłaniamy.
Ja się nie... Znaczy, my jesteśmy w NATO. Znaczy, my jesteśmy w NATO.
Ale nie wiadomo, czy NATO przeżyje.
My jesteśmy w NATO i mamy określoną politykę.
Nie wiadomo. Jakby, nic nie wiadomo tylko, dzisiaj.
Nie chciałbym wchodzić w sferę NATO, na której się nie znam.
Nie znamy.
Tylko swoje,
tak, zostańmy jakbyś, przy gospodarce.
Piotra Ciechowicza, a nie związane jakby z profesją, którą wykonuję. Więc ja, jeżeli lokalizuję, też nawiązuję do tego, co pan powiedział wcześniej, że lokalizowanie się tak strategicznej infrastruktury, bo mówimy o infrastrukturze w tej chwili, nie mówimy o know-how za 5 milionów, o których mówi Google, tylko mówimy o infrastrukturze. Lokalizowanie się takiej infrastruktury w państwie jednym, drugim, trzecim jest pewnym potwierdzeniem także stabilności nie tylko gospodarczej, ale każdej innej.
Tak.
I to jest dla mnie akurat uspokajające. I ten ruch, o którym powiedziałem w ostatnich 2 latach, w czasie wojny już, także był dla nas, jest dla nas sygnałem, czy nie sygnałem, jest po prostu informacją gospodarczą i nie tylko taką geopolityczną, zdecydowanie uspokajającą.
To ja dodam jeszcze parę takich rzeczy kontekstowych, bo faktycznie przez media i też nawet specjaliści od technologii się wypowiadali i się śmiali z tych 5 milionów, ale też umówmy się, Google zainwestował tutaj ponad 3 miliardy dolarów już w swoje centra przetwarzania, które właśnie też podał do wiadomości już po COVID-zie i też w trakcie wojny czy agresji rosyjskiej na Ukrainę. Więc to nie jest tak, że Google tutaj nic nie inwestuje albo jakieś śmieszne pieniądze.
Dobrze, to nas zwrócić uwagę,
inny wątek jest też taki, że te 5 milionów ma służyć do tego, żeby znowu szkolić Polaków. Google ma już ileś darmowych szkoleń i materiałów szkoleniowych. Myślę, że to jest po prostu rozwinięcie tego, co już robi.
Budowaniem rynku.
Natomiast też, no umówmy podstawowo się, no, to doszliśmy do tego, że no, inwestorzy nie przychodzą tutaj, żeby zrobić, rzadko
tak,
mówiąc, dobrze Polsce,
dobrze,
tylko bardziej do tego, żeby poszerzać rynek. Google też będzie się i zresztą każdy inny dostawca jakichkolwiek usług cyfrowych boryka się z tym, że pojawiają się nowi gracze, tak jak był DeepSeek ostatnio się pojawił i nagle się okazało, że OpenAI tak spadły na wyceny akcje, walorów i tak dalej.
Lub
więc
NVIDIA.
Z tej perspektywy, albo NVIDIA, no i z tej perspektywy jest tak, że znowu każdy robi, czy każda firma robi to w jakimś celu, natomiast z naszej perspektywy czysto lokalnej mam nadzieję, że część z tych miliardów, które czy Microsoft, czy Google ma inwestować, że faktycznie gdzieś tam się pojawi na Pomorzu, tu się uśmiecham do pana Piotra, mam nadzieję, że gdzieś coś się wydarzy, natomiast z drugiej strony mam też nadzieję, że my jako Polacy w ogóle skorzystamy na tym, że ci giganci odsłonią z drugiej strony przed nami to, jak się zabezpieczać przed niektórymi atakami, wyciekami, co robić samemu i że co więcej zastosujemy się do tych rad, bo te rady o logowaniu dwuskładnikowym, co już mówiłem, pojawiają się od wielu lat i chociażby wspomniany niebezpiecznik też bardzo mocno to promuje, w jaki sposób zabezpieczać się i być bezpiecznym po prostu w sieci i w tym świecie, w którym te nasze dane fruwają, ale dopóki one tylko fruwają, a nie da się z nimi nic konkretnego zrobić, typu wziąć kredytu na nasze dane, no to okej, no. Jest jak
a
jest.
Myślą panowie, że będzie szansa na jakiś transfer technologii, na jakiś wpływ na rozwój naszej myśli technologicznej, właśnie ta współpraca, jeśli tutaj Google rozszerzy swoje zapędy inwestycyjne, Microsoft, no już się mówi, będzie tych inwestycji więcej, to jak to się może przełożyć też na rozwój tutaj naszych firm, czy też może startupów?
To ja rozszerzę pytanie, a widzi pani redaktor taki impact technologiczny z tych inwestycji we Francji, Niemczech, czy w jakimkolwiek innym kraju Europy?
Nie przyglądałam się, szczerze mówiąc.
Wydaje mi się, że odpowiedź jest jednak taka jednoznaczna, że jak sami nie zadbamy o ten rozwój własnej myśli technologicznej, to nikt za nas tego nie zrobi, bo nie ma żadnego interesu w tym. Jaki interes miałaby każda obca firma w rozwoju naszego know-how? To zresztą było widać bardzo fajnie, jeżeli prześledzimy rozwój cywilizacyjny, gospodarczy Chin. No przecież oni po prostu w pierwszej odsłonie, mówiąc wprost, kradli wszystkie rozwiązania, tak? I ściągali wszystkie myśli i mając, no nie wiem jakiego słowa użyć, ale kolokwialnie w nosie, mając to, czy ktoś pozwala na to, czy to jest chroniona własność, czy nie. A w tej chwili zaryzykowałbym stwierdzenie, że po tym przepalaniu węgla i takim mega nieekologicznym podejściu do rzeczywistości, Chiny w mojej opinii mają największą szansę być najbardziej ekologicznym krajem. Nie wiem, czy wiecie, że ilość baterii słonecznych, które Chiny w tej chwili instalują, jest największa na świecie.
W ogóle inwestowanie w OZE jest największe na świecie.
Dwutlenku węgla produkowanego na świecie też jest.
No tak, tylko że dzięki temu oni właśnie zagrali na nosie Amerykanom z DeepSeekiem, zagrali wielu, wielu innym krajom z technologiami rakietowymi. My w Europie zamknęliśmy wszystkie kopalnie i wszystkie rzeczy, które psują, że tak powiem, klimat, a lak technologiczny przez to, jaki wytworzyliśmy, jest 30 lat. No, nie mamy właściwie żadnej technologii w Europie, którą tworzymy. Niemiecki przemysł samochodowy zakończył marnie, bo nie są w stanie baterii tak jak Chińczycy wyprodukować.
No jeden z naukowców ostatnio zauważył, że należy pamiętać, jeśli chodzi o inwestycje Google'a czy Microsoftu, o monopolu, o ryzyku monopolu i uzależnienia się od infrastruktury konkretnych podmiotów. No ale z drugiej strony, no to ja się zastanawiam, gdzie ta konkurencja? Skąd? Bo ja nie wiem, czy my jesteśmy gotowi na
Chiny,
żeby
kropkę na tym. Ja, bardzo
przyjąć
fajnie,
tutaj,
że jest Microsoft. Czy jest dowolna inna firma, nie powinniśmy w ogóle ich wymieniać, żeby nie robić im reklamy. Natomiast
no one są wszędzie, no, także nie unikniemy tego.
Natomiast z drugiej strony znak zapytania, jaki ja stawiam, to mówię, jest to pewna jednak decyzja bardziej strategiczna, a nie tylko gospodarcza. I znak zapytania jest taki, czy nie powinniśmy i chociaż w minimalny sposób rozłożyć tego ryzyka na innych dostarczycieli.
Słuchajcie, to ja muszę wrócić do pytania pani redaktor. Pani redaktor zapytała, jaki sposób zarazić w dobrym tego zrozumieniu polską myśl technologiczną tym, co my robimy. Na backstage'u, kiedy była wyłączona antena, mówiliśmy o tym, że dzisiejsze inwestycje zagraniczne w Polsce, one nie mają charakteru inwestycji zagranicznych lat 90. To są inwestycje zagraniczne, które muszą się opierać o nie tylko poddostawców czy ślepych wykonawców pewnych usług z danego regionu Polski. Know-how się buduje i moglibyśmy, ale tych nazw nie możemy wymienić. Mamy dziesiątki firm u nas na Pomorzu, które działają i w branży IT, reprezentowanej przez ciebie, Arkadiuszu, i w branży logistycznej, i w branży bezpieczeństwa cyfrowego, i w branży płatności elektronicznych, które zbudowały swoje know-how, mądrze współpracując najpierw z tymi, którzy tu przyszli. Więc jeżeli mądrze prowadzi się inwestycje zagraniczne, wchodzi się, ta firma wchodzi i buduje ekosystem łącznie, ekosystem gospodarczy łącznie z naszymi firmami, a nie otorbia się i zamyka w getcie technologicznym. I to się u nas na Pomorzu i w Polsce udało. Naprawdę mamy polskie firmy, które działają jako już w tej chwili konkurencyjne. Nasza sopocka firma, która zajmuje się płatnościami, powstała sama z siebie także, ale dzięki temu, że były tu podobne firmy z tej branży.
No to bardzo trzymamy kciuki za ten transfer technologii, za rozwój przy okazji polskich firm technologicznych. No i jak już będą te wszystkie inwestycje realizowane, no mam nadzieję, że będziemy mogli mówić o samych pozytywach tego wszystkiego, za co trzymam bardzo kciuki. Bardzo serdecznie Państwu gościom i Państwu słuchaczom dziękuję. Czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Arkadiusz Gasperczyk, wiceprezes ABSL na Trójmiasto, Marek Trojanowicz, prezes Brain Scan AI. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem w poniedziałek, 5 minut po godzinie 10. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Miłego dnia.
Bardzo dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.